specyfiką naszego powołania instytutowego jest zaangażowanie w pracę zawodową. To jest nieodłączny wymiar naszego powołania, stąd też w rozważaniach i w pochylaniu się nad powołaniem instytutowym nie można pominąć tego tematu. Dobrze znana jest benedyktyńska zasada ascetyczna ora et labora. Módl się i pracuj. Choć nie występuje ona wprost w regule świętego Benedykta, lecz powstała w tradycji benedyktyńskiej, to jednak 3 wieki później tak głęboko wpisała się w kulturę europejską, że zaczęła skutecznie zmieniać świadomość Europejczyków tamtych wieków, aż do niemal całkowitego wyeliminowania niewolnictwa w ówczesnej starej Europie. Ta zasada ora et labora dowartościowała pracę, a praca była atrybutem niewolnika, a nie zaś człowieka wolnego. Dlatego w tamtej kulturze rację miało niewolnictwo, bo ktoś musiał wykonywać pracę, nie człowiek wolny. Ale skoro na równi modlitwa i praca zostały postawione, a więc praca podniesiona na poziom modlitwy, wobec tego praca jest także, zasługuje także na szacunek, jest godnością człowieka wolnego. Niektórzy stawiają prowokacyjne pytanie, będące parafrazą powyższej reguły ora et labora. Niektórzy mówią ora sive labora, to znaczy módl się albo pracuj. Módl się albo pracuj. Tradycja benedyktyńska mówi módl się i pracuj, czyli postawione na równi. Tu natomiast są sobie przeciwstawione. Ora sive labora, módl się albo pracuj. I pewne kręgi pobożności chrześcijańskiej hołdowały tej drugiej zasadzie, przeciwstawiając modlitwę pracy. Między innymi manichejczycy, którzy gardzili tym, co cielesne, tym, co fizyczne, tym, co doczesne, a więc także pracą. Także współcześnie niektóre osoby pobożne zdają się przeciwstawiać pracę modlitwie. Pracę traktuje się czasem jako konieczność, jako niezbędny środek do zapewnienia sobie minimum egzystencji. Natomiast nie jako powołanie chrześcijanina. Tymczasem dla świeckich konsekrowanych oczywistą jest zasada ta pierwsza, ora et labora. My nie przeciwstawiamy modlitwy i pracy, przeciwnie, traktujemy je jako równorzędne wymiary, przejawy naszego powołania. Chodzi o to, aby mądrze i harmonijnie łączyć pracę zawodową z życiem duchowym. To jest właśnie specyfika i charyzmat świeckich konsekrowanych w Kościele. Komisja Kongregacji do Spraw Instytutów Świeckich w opracowaniu pod tytułem Refleksje teologiczne na temat Instytutów Świeckich, cały ten tekst znajdziemy w przygotowanym przeze mnie zbiorze dokumentów Kościoła, stwierdza, że instytuty świeckie są przekonane, że gorączkowa działalność świecka, w której uczestniczą ich członkowie, powinna czerpać moc i światło z modlitwy, że nie można oddzielać kontemplacji od rytmu życia bardzo zaangażowanego w działanie. To jest właśnie zachowanie tej równowagi. Warto dodać w tym miejscu, że w teologii duchowości, a zwłaszcza w koncepcji duchowego rozwoju, te dwa wymiary, ora et labora, modlitwa i praca, są pewnego rodzaju miarą duchowego rozwoju człowieka. A więc sztuka pogodzenia tych dwóch wymiarów, ora i labora, stanowią wyznacznik duchowego postępu. Mianowicie początkujący w życiu duchowym na ogół nie umieją ich pogodzić. Pracę i modlitwę traktują jako dwa rozłączne, jeśli nie przeciwstawne zbiory aktywności. Ci, którzy są na etapie postępujących, bo przypomnijmy, że mamy trzy klasyczne fazy duchowego rozwoju, a więc początkujący, oczyszczenie początkujących, oświecenie postępujących i zjednoczenie doskonałych. To te trzy klasyczne, ale nie jedyne schematy duchowego rozwoju. Ale idąc tym schematem, czy posługując się tym schematem, powiedzielibyśmy, że na etapie początkujących praca i modlitwa to są dwa różne zbiory, nie mające ze sobą nic wspólnego. Potem na etapie oświecenia postępujących te dwa zbiory częściowo na siebie nachodzą. Są już jakieś punkty wspólne, które uczy się już łączyć modlitwę z pracą. W przypadku tych, którzy osiągają dojrzałość duchową, a więc tych doskonałych, doskonale zjednoczonych z Bogiem, praca i modlitwa całkowicie się pokrywają. Można by tutaj zastosować ignacjańską regułę contemplativus in actione, kontemplatywny w działaniu. Praca nie przeszkadza modlitwie, a modlitwa nie odrywa od pracy. Człowiek pracując potrafi się modlić i całą swoją pracę włącza, czyni przedmiotem swojej modlitwy. To świadczyłoby o dojrzałości duchowej, o zrównoważonym podejściu do tych dwóch rzeczywistości. I właśnie taką wizję stosunku pracy i modlitwy, kontemplacji i działania prezentuje święty Jan Paweł II, który nigdy nie przeciwstawia życia duchowego zaangażowaniu w pracy. Sam przecież był robotnikiem, a przy tym bardzo rozmodlonym młodym człowiekiem. Mamy tego liczne świadectwa jego samego, który pisał jak w fabryce Solwa i w wolnych chwilach modlił się, czytał i właściwie cały czas pracując był myślami przy Bogu. Odbicie osobistych doświadczeń Jana Pawła II znajdujemy w jego dokumentach i wypowiedziach na temat ludzkiej pracy. Szczególnie wymowna jest encyklika o pracy ludzkiej pod tytułem Laborem Exercens z 14 września 1980 roku. Znamienne jest to, że w tej encyklice o pracy ludzkiej po raz pierwszy w encyklikach i adhortacjach pojawia się słowo duchowość. Od chwili, kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, to słowo duchowość pojawiało się w różnych jego wypowiedziach. Ale jeśli chodzi o encykliki i adhortacje, czyli te dokumenty najwyższej rangi, to po raz pierwszy słowo duchowość pojawia się właśnie w encyklice Laborem Exercens, a jest to, zdaje się, już chyba trzecia encyklika z kolei. I co więcej, to pojęcie duchowość pojawia się w tej encyklice w zaskakującym zestawieniu. Mianowicie cały szósty rozdział tego dokumentu zatytułował papież Duchowość pracy. I stwierdza w tymże właśnie dokumencie: praca jest dobrem człowieka, dobrem jego człowieczeństwa. Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem. A więc praca nie jest działalnością niewolnika. Praca jest atrybutem człowieka wolnego. Praca jest tym, co człowieka uczłowiecza, bardziej czyni człowieka, upodabnia go do Boga Stwórcy, bowiem jest kontynuacją zbawczego planu czynić sobie ziemię poddaną. Przez pracę człowiek się uczłowiecza, to znaczy przechodzi od poziomu natury do poziomu kultury. Gdyby nie zdolność do pracy, to pewnie do dziś jeszcze byśmy skakali po drzewach, co mogłoby być bardzo ciekawe i zabawne. Ale to właśnie praca sprawia, że człowiek przekształca naturę, nadając jej wymiar kultury. Przez pracę materialny wymiar rzeczywistości człowiek podnosi na poziom duchowy. I w tym sensie zasadne jest mówić o duchowości pracy na tym najbardziej, powiedzielibyśmy, antropologicznym poziomie, już nie mówiąc o tym, że duchowość pracy oznacza tę sztukę łączenia aktywności zawodowej czy różnych aktywności związanych z naszymi kompetencjami z przeżywaniem duchowym, z modlitwą, z doświadczeniem duchowym, ze świadomością obecności Boga, czyli to, co w dawnej jeszcze mniejszej zakonnej ascetyce określano jako ambulatio coram Dei, chodzenie w Bożej obecności. Ten postulat nie stracił nic na ważności. Jednym z wymiarów zastosowania tej reguły benedyktyńskiej, ora et labora, jest właśnie owo ambulatio coram Dei, chodzenie przed obliczem Bożym, czyli poprzez akty strzeliste, poprzez całe wewnętrzne nastawienie, zachowywanie świadomości, że Bóg patrzy na mnie, widzi mnie w mojej pracy. Nie widzi mnie przełożony, ale Bóg mnie widzi. Czasem tak bywa, że wkładamy wiele wysiłków, przygotowanie się do pracy, różne szczegóły, których ludzie nie dostrzegą, nie zobaczą. Może jedynie fachowcy. Widzi Bóg. Jako przykład, do dzisiaj wielu się zdumiewa i zastanawia nad sensem takiej dokładności, takiej precyzji, takiego artyzmu budowniczych średniowiecznych katedr, jak chociażby katedry Notre Dame w Paryżu, gdzie w miejscach absolutnie niedostępnych dla przeciętnego człowieka, a więc z dołu tego nie widać, a różne detale architektoniczne, te ozdobne, są wykonane z wielką precyzją. Ktoś by powiedział, po co? Przecież tego i tak nie widać. Człowiek tego nie widzi. Widzi Bóg. To jest właśnie przejaw owej świadomości ambulatio coram Dei. To chodzenie przed obliczem Bożym. Przygotowuję się do moich zajęć, do moich obowiązków. Tego nikt nie zobaczy, tego nikt nie oceni. Ale to widzi Bóg. To jest właśnie przejaw owej duchowości pracy. To określenie duchowość w kontekście pracy w cytowanej encyklice Laborem Exercens u Jana Pawła II pojawia się jeszcze 9 razy i łączy w sobie dwie pozornie opozycyjne względem siebie rzeczywistości, pracę i życie duchowe. Wiąże się z doczesnością to, co należy do nieskończoności, do wieczności. I papież wyjaśnia to powiązanie, że skoro praca w swym podmiotowym wymiarze jest zawsze działaniem osoby, actus personae, zatem uczestniczy w niej cały człowiek. Uczestniczy ciało i duch, bez względu na to, czy jest to praca fizyczna, czy umysłowa. Do całego też człowieka zwrócone jest słowo Boga żywego, ewangeliczne orędzie zbawienia, w którym odnajdujemy wiele treści skierowanych ku pracy ludzkiej. Potrzebna jest odpowiednia asymilacja tych treści. Potrzebny jest wewnętrzny wysiłek ducha ludzkiego, prowadzony wiarą, nadzieją i miłością, aby przy pomocy tych treści nadać pracy konkretnego człowieka to znaczenie, jakie ma ona w oczach Boga i poprzez które wchodzi ona w dzieło zbawienia jako jego zwyczajny, a równocześnie szczególnie doniosły wątek i składnik. Jak widać, to bardzo głębokie i mądre myśli Jana Pawła II i rzecz jasna nie zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ich teraz tutaj wszystkich wydobyć i medytować. Mam nadzieję, że te liczne cytaty z nauczania Jana Pawła II, które bardziej służą nam, by wsłuchać się i wczuć w jego myśl, że one nas zainspirują do sięgania w dalszym ciągu, już w indywidualnej lekturze, w indywidualnej pracy, do tekstów Jana Pawła II. W każdym razie, w przytoczonych tutaj słowach Ojciec Święty definitywnie odcina się od jednostronnego ujmowania pracy, jakie wywodzi się z czasów starożytności pogańskiej. Pracy jako czegoś, co człowieka ogranicza, co czyni człowieka zwierzęciem, co zasługuje tylko na podjęcie przez niewolnika, nie zaś człowieka wolnego. To właśnie benedyktyni i potem całe chrześcijaństwo zainspirowane mądrością świętego Benedykta i jego duchowych synów przetrawiło całą cywilizację europejską w kierunku uszanowania pracy, uczynienia pracy aktem człowieka. Pracy, która jest wyrazem wielkości człowieka, jego urzeczywistniania się, a nie jego uprzedmiotowienia. W tym kontekście oczywiście można snuć refleksje dotyczące współczesnego podejścia do pracy, którą, zdaje się, zaczyna się traktować właśnie w sposób pogański. Jako jedynie środek zarabiania, środek pomnażania dóbr materialnych, wypracowywania cyfr, statystyk. Ważna jest praca jako taka, a ginie człowiek. Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Laborem Exercens parokrotnie, później także w Solicitudo Rei Sercialis, jak i Centesimus Annus i w wielu innych wypowiedziach podkreśla bardzo mocno, że to praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy, bo to jest niewolnictwo. Praca jest dla człowieka. Przez pracę człowiek ma się humanizować, ma się jeszcze bardziej uczłowieczać. Ma się stawać prawdziwym kooperatorem, współstwórcą z Bogiem Stworzycielem. Przeciwstawianie pracy jako działania o charakterze fizycznym i sztuki myślenia, czyli w języku greckim pratikę, praca, działalność, i sztuka myślenia, filozofowania, greckie teoria, było przedmiotem uwagi wielu ojców Kościoła. Mamy liczne traktaty ojców Kościoła na temat teoria e praxis, teoria i praktyka, czyli działanie i właśnie myślenie. Niektórzy z ojców Kościoła w tym właśnie kluczu, tego napięcia pomiędzy praktykę i teoria, interpretowali ewangeliczne wydarzenie, kiedy Jezus z apostołami przyszedł do domu Łazarza zaraz po jego wskrzeszeniu i kiedy właśnie urządzono ucztę na jego cześć, Marta, siostra Łazarza, zatroskana o dobre przyjęcie tak znacznego gościa i jego towarzyszy, była pochłonięta całkowicie sprawami domowymi. Natomiast jej młodsza siostra w postawie ucznia usiadła wśród apostołów i przysłuchiwała się jego nauce. I według niektórych starożytnych myślicieli Marta uosabia ową praktykę, zaś Maria, przyjmująca postawę kontemplacyjną, uosabia teoria. A ponieważ Jezus, choć docenił zaangażowanie Marty, mówiąc Marto, Marto, troszczysz się o wiele, to jednak, zdaje się, pochwalił postawę Marii. I dlatego zaczęto uważać, że kontemplacja w oczach Jezusa ma większe znaczenie i wartość, aniżeli działanie i praca. I dlatego to dało asumpt dla różnych środowisk monastycznych, aby przede wszystkim poświęcić się kontemplacji, rezygnując z pracy, ewentualnie traktując ją jako absolutne, niezbędne minimum dla zachowania równowagi psychicznej czy kondycji zdrowotnej. To jest jednak mimo wszystko zbyt uproszczone przeświadczenie o wyższości spraw duchowych nad zaangażowaniem doczesnym. Takie mówienie właśnie, że jesteśmy stworzeni do wyższych rzeczy, że kontemplacja jest czymś bardziej wzniosłym niż zaangażowanie w pracę, jest uproszczonym, bardzo uproszczonym podejściem do rzeczywistości. Przypomnijmy, że pracuje cały człowiek, kontempluje, modli się cały człowiek, nie tylko jego dusza. Mówienie o duszy i ciele to jest ciągle relikt manicheizmu. Proszę mi powiedzieć, w którym miejscu człowieka jest jego dusza? gdzie ona jest? Tu, tu, w sercu, w całym człowieku. Człowiek jest całością. Dlatego też Jan Paweł II unika w swoim nauczaniu tej bardzo rozpowszechnionej formuły, która ciągle ma ten posmak manichejski, dualistyczny, unika mówienia o człowieku jako duszy i ciele. Człowiek to dusza i ciało. Jan Paweł II nie używa tego określenia. Jan Paweł II na przykład w adhortacji Familiaris Consortio, czy w cytowanym dzisiaj rano liście Gratissimam Sane z racji roku rodziny, właśnie w kontekście małżeństwa i rodziny mówi, że człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. To jest próba zdystansowania się do tego podejścia manichejskiego, które mówi o dwóch elementach jakby sztucznie sklejonych, dusza i ciało, których rozerwanie powoduje śmierć. Jan Paweł II mówi, człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch, tak głęboko się przenikające, że nie da się ich rozdzielić. W tym kontekście śmierć jest czymś bardzo dramatycznym, bo jest jakimś rozerwaniem tej harmonii. I dlatego zmartwychwstanie przywraca jedność osobową człowieka. Zmartwychwstaje jego dusza i jego ciało. Nasze ciało także zmartwychwstanie. A zatem wszelka forma zaangażowania, czy to bardziej po linii religijnej, czy bardziej po linii z takiej aktywności doczesnej, to wszystko ma odniesienie i ma sens także w wymiarze eschatycznym, w wymiarze wiecznym. Na kartach Pisma Świętego praca ma swoją doczesną i nadprzyrodzoną wartość, potwierdzoną i uświęconą fizycznym wysiłkiem samego Jezusa. On bowiem, zanim zaczął publiczne nauczanie, przez kilkanaście lat życia pracował fizycznie. I skoro, jak to odnotowuje święty Marek czy Mateusz, był synem cieśli, to uważa się, że Pan Jezus zajmował się także jakimś rodzajem obróbki drewna. Choć słowo cieśla jest też w odniesieniu do świętego Józefa nieprecyzyjnym, bo oryginalne określenie to jest po prostu, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, robotnik drzewny. Ktoś, kto się zajmuje pracą przy drzewie, na przykład przy wyrębie, czy wyrobie jakichś przedmiotów drewnianych, czy budowaniu domów, do końca nie wiadomo. Trochę tak uproszczono i nazwano go, że jest cieślą. I sądzi się też, że Pan Jezus też zajmował się cieślstwem, czy obróbką drewna, skoro był synem cieśli. Nie ma na to jednak żadnych biblijnych dowodów. I dlatego też Roman Brandstetter w powieści Jezus z Nazaretu twierdzi, że Jezus był raczej z zawodu ogrodnikiem lub pracował na roli. Że tym się zajmował w czasie swojej ukrytej obecności w Nazarecie. Na to mogłyby wskazywać liczne aluzje w jego przypowieściach do tego właśnie rodzaju zajęcia lub też do procesów wegetacyjnych. Natomiast w mowach Jezusa nie ma żadnych aluzji, żadnych odniesień do pracy stolarza czy cieśli. Natomiast, jak pamiętamy z Ewangelii, często Jezus używa właśnie takich obrazów jak winnica, jak uprawa roli, jak ziarno wrzucone w glebę, jak przycinanie winnic i tak dalej. Więc odnosi się wrażenie, że na tym się naprawdę znał i z tego czerpał obrazy dla przybliżenia tajemnicy Królestwa Bożego. W każdym razie Pan Jezus wiele razy podkreślał wartość i znaczenie ludzkiej pracy. Przypominał jednak o zachowaniu właściwej hierarchii wartości, stawiając na pierwszym miejscu troskę o Królestwo Boże, w zakres którego wchodzi godziwa praca, wykonywana dobrze, z miłością, jako służba bliźniemu. Nie inaczej uczył święty Paweł, który mimo iż należał do żydowskiej elity intelektualnej, był przecież bardzo dobrze wykształcony w najlepszej szkole faryzeuszem, to po swoim nawróceniu pod Damaszkiem utrzymywał się z pracy własnych rąk, jako ktoś, kto wyrabia czy szyje namioty. Chrześcijanom w Rzymie, w Efezie czy w innych ośrodkach starożytnej kultury, którzy w jakimś stopniu podlegali dawnym zasadom życia społecznego, polecał uczciwe podejmowanie pracy. Zaś mieszkańców greckich Tesalonii surowo napominał: kto nie chce pracować, niech też nie je. To jest sprawiedliwe. Odzwierciedleniem właściwej równowagi życia duchowego, które ceni zarówno modlitwę i kontemplację, jak i każdą formę pracy, nie tylko tą bicepsową, fizyczną, traktowaną jako element także zdrowej ascezy, jest właśnie cytowany na początku benedyktyńskie adagium ora et labora. I choć modlitwa jest tu postawiona na pierwszym miejscu, to równie ważna dla równowagi duchowej jest praca, także fizyczna, jako, podkreślę to raz jeszcze, jako przejaw zaangażowania całego człowieka, zarówno w jego wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Taka jest też prawda, że człowiek jest całością i taka próba rozdzierania go i mówienia, że teraz to ja, zajmując się kontemplacją, niepotrzebne jest mi ciało, a teraz pracuję, to kontemplacja i umysł jest mi niepotrzebny. To są w ogóle podejścia zupełnie nieracjonalne. Jednym słowem, tak jak uczył Jan Paweł II, praca ma służyć uczłowieczaniu, ale pod warunkiem, że nie staje się celem samym w sobie, a więc narzędziem jakiejś chorej ambicji, czy wyłącznie środkiem zaspokojenia potrzeb materialnych. Ale wtedy praca rozwija człowieka, jest tym elementem jego wzrostu, gdy służy chwale Boga i dobru drugiego człowieka. Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens zwraca jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny element obecny w świadomości chrześcijańskiej, choć w praktyce może nie zawsze. Mianowicie pisze, że w pracy ludzkiej chrześcijanin odnajduje cząstkę Chrystusowego krzyża i przyjmuje ją w tym samym duchu odkupienia, w którym Chrystus przyjął za nas swój krzyż. W tejże samej pracy, dzięki światłu, jakie przenika w nas z Chrystusowego zmartwychwstania, znajdujemy zawsze przebłysk nowego życia, nowego dobra, jakby zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi, które właśnie poprzez trud pracy staje się udziałem człowieka i świata. A zatem praca to także wymiar Chrystusowego krzyża. Często się mówi o tym, że udziałem w Chrystusowym krzyżu jest cierpienie, choroba, ale także praca jest udziałem w krzyżu Chrystusa. I trudy związane z pracą, a więc zmęczenie, ale także niesprawiedliwe potraktowanie, niesprawiedliwa płaca, niesprawiedliwe warunki pracy, różne ograniczenia i tak dalej, to wszystko można i trzeba traktować jako element Chrystusowego krzyża, łączyć z krzyżem Chrystusa. Wówczas pracy nadajemy uświęcający charakter. W ten sposób uświęcamy pracę, siebie uświęcamy przez pracę. W ten sposób pracę czynimy opus Dei, dziełem Bożym. Jak wiemy, w latach 30. święty Josemaria Escrivá de Balaguer założył organizację, która w tej chwili ma status prałatury personalnej, jak na razie jedynej chyba w świecie. Nie, już jest druga, bo dotycząca przechodzących na katolicyzm Anglikanów. Święty Josemaria Escrivá de Balaguer właśnie w Opus Dei bardzo mocno kładzie nacisk na to, aby pracę czynić Opus Dei, dziełem Boga. To znaczy uświęcać siebie poprzez pracę, uświęcać samą pracę i świat poprzez rzetelną, dobrą pracę traktowano jako powołanie, jako misja w Kościele i świecie. I ta idea, ta myśl jest bardzo bliska, bardzo głęboko wpisująca się także w nasze powołanie i nasz charyzmat, aby pracę czynić opus Dei, dziełem Boga.